Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski i jego gość.
Jerzy Michalak, jeszcze nie tak dawno do niedzieli kandydat bezpartyjnych samorządowców na prezydenta Wrocławia. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa rano z Radia Rodzina.
Właściwie to jest ten moment, kiedy czuje się Pan najsłynniejszym Jerzym Andrzejem Michalakiem w historii Wrocławia?
Tą całą słynność, tę ewentualną słynność to oczywiście dają wrocławianie. Na pewno czuję się kandydatem spełnionym w tym znaczeniu, że odbyłem bardzo, bardzo wiele rozmów z wrocławianami. Ten program, który został zaprezentowany, spodobał się 8% głosujących. Wiele z tych haseł, bo już konkretnych projektów przetrwało i dotarło do drugiej tury, jest na ustach obu konkurujących ze sobą kandydatów, więc wydaje się, że to był dobry dwumiesięczny czas kampanii.
No to co nie zadziałało, że to ci kandydaci mają ten program realizować, a nie pan?
To ja oczywiście zawsze uważam, że liczy się sprawa i liczy się poprawianie wrocławianom tego naszego kochanego Wrocławia, żeby naszym wrocławianom lepiej w naszym mieście się żyło. To jest podstawowa rzecz i chyba każdy polityk lokalny, każda osoba, która działa w samorządzie, powinna sobie na sztandary wziąć właśnie to motto. A propos sztandarów, no to czy widzi ksiądz redaktor na mnie jakiś mundur partyjny? Pewnie nie. No to myślę, że to była główna rzecz, która spowodowała taki, a nie inny wynik. Wrocławianie, to wrocławianie nie są tej wyjątkiem. Znaczna część wyborców sugeruje się albo patrzy na to, skąd, z jakiej siły politycznej pochodzi dany kandydat.
Ale domyślam się, że robiliście jakieś analizy już po tych wyborach. Co można było zrobić lepiej? No bo właśnie te 8% czy 10% albo inaczej 3 mandaty tylko w sejmiku dla bezpartyjnych samorządowców, to chyba nie jest szczyt waszych marzeń.
To musimy oddzielić dwie rzeczy. Musimy oddzielić kwestię miasta i kwestię samego województwa. Jeżeli mówimy o województwie, tam rzeczywiście są 3 mandaty. Dobre wyniki kolegów. Serdecznie im gratuluję. Ale jednocześnie powstała też taka siła w postaci trzeciej drogi, która też mówiła podobnym językiem do naszego. To znaczy skupmy się na projektach, nie skupiajmy się na wojnie partyjnej. To jest ten język, który znaczącej części Dolnoślązaków się spodobał. No i z siłą rzeczy te głosy się właśnie rozłożyły na te dwie siły. Jeżeli chodzi zaś o Wrocław, tu mieliśmy pewne starcie kontynuacji, ale jednocześnie zmiany albo potrzeby zmiany i wydaje się, że większość wrocławian opowiedziała się za zmianą, to niekoniecznie musi być zmiana personalna, ale na pewno za zmianą sposobu sprawowania mandatu przez prezydenta Wrocławia, niezależnie od tego, kto nim zostanie.
Mówi pan o tej wojnie, ma pan na myśli też wojnę w waszej rodzinie, no bo jednak też bezpartyjni trochę szli podzieleni do tych wyborów, już nie mówię o tym, że część z nich połączyła się z Konfederacją.
To prawda, ale to mówimy o jakichś dalekich od Dolnego Śląska i Wrocławia rejonach Polski, bo mówimy o Warszawie, czy dalej na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej.
No ale jednak zarzucaliście Konfederacji, że tę nazwę bezpartyjni sobie przywłaszczyli.
No bo tak rzeczywiście było. Ja nie chcę wchodzić w takie spory, bo dla mnie one są
ale
w pewien sposób drugorzędne.
Ale pytanie, czy to wpłynęło na
wyborców? Być może także, bo zauważono w różnych sztabach różnych sił politycznych, że ten przymiotnik bezpartyjny połączony z przymiotnikiem czy z rzeczownikiem samorządowiec jest chwytliwy i jest pozytywnie postrzegany przez wyborców. Bo to rzeczywiście są ważne rzeczy. No my jesteśmy i bezpartyjni, i jesteśmy samorządowcami. No ja w samorządzie działam już od chyba ponad 10 lat. Mówiąc o wszystkich szczeblach samorządu, począwszy od Rady Osiedla, skończywszy na Sejmiku Wojewódzkim, więc to z pewnością spodobało się różnym siłom politycznym, stąd taka próba zagarnięcia czy podszycia się pod takie sformułowanie.
No to teraz zapytam już bardzo konkretnie, co takiego zrobiliście mieszkańcom na Dodrze albo Sępolna, Biskupina, że nie bardzo was lubią, bo tam było niewiele ponad 2% poparcia, a znowu, co zrobiliście dla Pracz czy Muchoboru, wielkiego czy małego, ponieważ tam to poparcie sięgało 10% i tam wygrywaliście z trzecią drogą.
To ja diagnozuję to w następujący sposób. Wszystkie te osiedla, które są osiedlami nieco bardziej peryferyjnymi, wszystkie te osiedla, które potrzebują dobrej komunikacji, które potrzebują takiego zagospodarowania w podstawowych swoich zakresach, czyli właśnie dania dobrej komunikacji publicznej, zajęcia się przestrzenią wspólną przestrzenią publiczną, dobrego planowania, wyczekiwały takiego programu i takich kandydatów, którzy opowiadali się właśnie za takimi zmianami. Wszystkie te inne osiedla, które już jakoś są zagospodarowane, Sępolno jest tutaj dobrym przykładem. Wszystkie te osiedla, które są w centrum miasta, być może sugerowały się raczej nie takimi rozwiązaniami, które my proponowaliśmy, tylko właśnie tą przynależnością partyjną, oddając swój głos. Chociaż oczywiście my mówimy tutaj o osiedlach, a każdy głos, każdy wrocławianin to jest odrębna historia i jego odrębna decyzja.
Dwa razy już pan kandydował na prezydenta Wrocławia. Będzie trzeci raz? Tak do trzech razy sztuka?
Księże redaktorze, ja jeżeli się zapiszę do jakiejkolwiek partii, to przede wszystkim będzie to partia Wrocław, bo mi się we Wrocławiu
Ale nie pytam
dobrze.
O partię, pytam ja, o chęć ja, kandydowania.
Tak, ja rozumiem, ale to też wynika z tego, że naprawdę chcę przedstawiać wrocławianom i konsekwentnie to robię. I robię teraz to cały czas jeszcze, bo z wrocławianami rozmawiam. Chcę przedstawiać dobre rozwiązania dla wrocławian. Czy to musi skutkować kandydowaniem na prezydenta Wrocławia w kolejnej kadencji? Tego oczywiście teraz jeszcze nie powiem, ale że dobre rozwiązania dla Wrocławia, dla wrocławian chcę popierać, no to mogę powiedzieć już dzisiaj.
Bardzo mocno krytykował pan w tych wyborach, właśnie w tej kampanii wyborczej Jacka Sutryka. Padały nawet takie mocne słowa, że kandyduje na tytuł dzbana roku. Powiedzieć, że pan wyśmiewał się z jego pewnych decyzji i posunięć, to nic nie powiedzieć. Te filmiki miło się oglądało. One były rzeczywiście z pomysłem, one były z pewną swadą i widać było, że jest jakiś pomysł na kampanię. Ludzie tego nie kupili?
To po pierwsze tak, w tym kontekście ja chcę pogratulować wszystkim kandydatom, którzy startowali w tych wyborach, także prezydentowi Jackowi Sutrykowi, bo uzyskał najlepszy wynik i przeszedł do drugiej tury. I to zamykamy tę...
Ale tutaj nie ma żadnego sarkazmu? To jest dobry wynik, pana zdaniem?
Nie, wynik oczywiście nie jest dobry. To jest jasna, żółta kartka na pograniczu żółtej i czerwonej dla obecnego włodarza miasta. To jest jasne. No ale jednak ten pierwszy wynik zyskał i to należy pogratulować, bo ja doskonale wiem, jak i wszyscy inni kandydaci, z jakim wysiłkiem wiąże się sama kampania wyborcza. No to jest, ale dobrze, tę kurtuazję teraz zamykamy. Szczerą kurtuazję. Kwestia zaś mojej krytyki. No oczywiście, że tak. No ja jestem i byłem krytykiem sposobu sprawowania funkcji, taka jaką zaprezentował prezydent. No prezydent teraz w sposób jasny mówi, że w pewien sposób tę żółtą kartkę odczytuje, czy też ten właśnie wynik, o którym
nawet
teraz rozmawiamy, mało tego, odczytuje właśnie jako żółtą kartkę i serdecznie wrocławian przeprasza za swoje zachowania, bo oczywiście one nie licowały z dobrym sposobem sprawowania funkcji przez prezydenta. To musi się zmienić, podkreślam, to musi się zmienić i to niezależnie od tego, kto tym prezydentem zostanie, bo jest taka pokusa w osobach, które zyskują jakieś stanowisko, mają piastować jakiś ważny urząd, że wydaje im się, że to przestaje być służba, a to ten urząd w jakiś sposób im się należy, że można być aroganckim wobec swoich rodaków, wobec swoich wyborców, że można nie słuchać ich głosu. No nie, na pewno nie. Ja niezależnie, jeszcze raz powtórzę, niezależnie od tego, kto będzie tym prezydentem, takie zachowania będę piętnował.
To, że Jacek Sutryk przeprosił, że odczytał ten wynik jako żółtą kartkę, wystarczy, żeby wrocławianie jednak dali mu drugą szansę?
No to wrocławianie muszą ocenić. Ja wrocławian będę na pewno namawiał na to, żeby poszli na wybory, żeby dokonali dobrego wyboru. Być może zasugeruję im coś, albo delikatnie podpowiem, kto w mojej opinii z tych dwóch kandydatów czy kontrkandydatów, którzy teraz stoją w drugiej turze, lepiej sprawdzi się na funkcji prezydenta, ale to oczywiście ostatecznie wrocławianie, wyborcy będą decydować. Ja powtórzę jeszcze raz to, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Dla mnie liczą się dobre rozwiązania dla Wrocławia oraz ta osoba, która daje gwarancję, albo która bliższa jest tym dobrym rozwiązaniom i bliższa jest temu, że zagwarantuje, że one zostaną we Wrocławiu wprowadzone.
No to zapytam inaczej. Czy to, że Jacek Sutryk przeprosił i odczytał ten wynik jako żółtą kartkę, wystarczy, żeby Jerzy Michalak na niego zagłosował?
No to mamy jeszcze grubo ponad tydzień rozmów, grubo ponad tydzień prezentacji czy autoprezentacji kandydatów. Poczekajmy jeszcze do tego momentu, kiedy rzeczywiście będziemy decydować. Ja się bardzo bacznie przyglądam temu, co się dzieje. Myślę, że równie bacznie przyglądają się moi sąsiedzi, wrocławianie, wyciągną odpowiednie wnioski.
Pytam dlatego, że media już zaczęły sugerować, iż zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów, kiedy pan mówił o tym, że Wrocław oczekuje zmiany i że ta zmiana jest możliwa, już zaczęli wszyscy przypisywać, że pan już popiera Izabelę Bodnar, że jesteście dogadani.
A czy to się stało? Nie stało się. To skoro teraz rozmawiamy, skoro ksiądz redaktor tak
czyli dementuje pan.
W sposób jasny pyta, no to oczywiście, że przecież nie było żadnego mojego oświadczenia oficjalnego, bo jeszcze raz powtórzę, to ksiądz redaktor nawiązał do wyboru, wieczoru wyborczego. Tam zostałem zapytany, czy jestem team Sutryk, czy team Bodnar, a ja nieodmiennie odpowiadam, że jestem team Wrocław przede wszystkim, team wrocławianie. I tylko tym w swoich ewentualnych wyborach, w swoich ewentualnych poparciach, dobrem wrocławian i dobrymi rozwiązaniami dla Wrocławia będę się kierował.
50% frekwencji, czyli połowa wrocławian została w domach. Co zrobić, żeby w tej drugiej turze jednak zechcieli wyjść i oddać swój głos? Bo to też jest w jakimś sensie żółta kartka chyba dla was, polityków.
No to czy szklanka jest do połowy pusta, czy pełna? Można powiedzieć, że 50% wrocławian jednak poszło do wyborów. 50% z nas uważa, że warto mieć wpływ na miasto, ale oczywiście chcielibyśmy wyższej frekwencji. Tylko ja zawsze powtarzam, że to nie jest obowiązek, bo to się mówi, że to jest obowiązek obywatelski. A ja mówię, że to jest przywilej, że to jest prawo, że to jest uprawnienie, z którego wrocławianie mogą, powinni korzystać i nie tylko wrocławianie, wszyscy ci, którzy wybierają, ale oczywiście to musi być na zasadach pewnej wolności. Tym bardziej i tym lepiej jest, żeby w takich wyborach kandydowali właśnie tacy kandydaci jak ja, spoza głównego nurtu partyjnego, żeby dawać pewien wybór wrocławianom, żeby nakłaniać także tych, którzy może nie upatrują w głównych siłach politycznych swoich reprezentacji, tylko szukają może kogoś spoza. No takie działania są także działania o charakterze profrekwencyjnym.
To teraz pytanie z gruntu tych, co by było gdyby. No, jest pan już w tej polityce dosyć długo i rzeczywiście zna pan to miasto i zna pan to województwo. Gdyby Michał Jaros startował w tych wyborach, mielibyśmy już prezydenta Wrocławia?
Wydaje się, że ta kwestia mogłaby być rzeczywiście szybciej nieco rozstrzygnięta. Na pewno nie powstałby w części głów wyborców, tych wyborców, którzy skłaniają się ku poparciu Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, taki nieład czy nieporządek, bo no być może ta nieco niższa frekwencja, takie rozbicie głosów albo brak świadomości, na kogo głosować, wynikało właśnie z tego, że Platforma Obywatelska nie wskazała tak w sposób jasny swojego kandydata, albo ten jasny kandydat tutaj z Wrocławia się wywodzący ostatecznie tego poparcia nie otrzymał. Mówię o panu pośle Michale Jarosie. Więc pewnie inaczej wyglądałaby i ta kampania, i być może mielibyśmy już prezydenta wybranego 7 kwietnia.
Ale jak pan mówi, że za panem nie stoi żaden szyld partyjny, żałuje pan, że na przykład nie wystartował pan z list Platformy?
To dobre pytanie. Bardzo, bardzo za nie dziękuję, bo oprócz tego, że polityk powinien przedstawiać dobre rozwiązania, powinien mieć dobry życiorys, a tak, nie wiem, skromnie czy nieskromnie, ale patrząc na to, co udało się wspólnie z różnymi kolegami z różnych stron sceny politycznej zrobić i z kolegami z Platformy Obywatelskiej, właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, głównie na gruncie samorządu wojewódzkiego, no to oprócz tego, że ten taki bagaż dobrych doświadczeń trzeba za sobą mieć, trzeba też być skutecznym. To ja sobie zdaję z tego sprawę. I to jest pytanie do mnie, jak się teraz zachowywać. Czy rzeczywiście nie zbliżyć się do którejś z sił partyjnych i politycznych, po to, żeby tę
że jednak
sugestię...
Platformy pan przez długi czas miał.
Rzeczywiście, dwukrotnie nawet byłem w Platformie Obywatelskiej. To prawda, ale to też było trochę w innych czasach. To też było trochę w czasach ostrej, tak, to prawda, ostrej, ale jednak konkurencji. Teraz mamy do czynienia no, z bezpardonową wojną obu tych sił politycznych. Ja zawsze opowiadam się za rozmowami także ze swoimi adwersarzami. Zawsze jestem gotowy do dialogu. No może przyjdzie czas właśnie na takich polityków, którzy przed taką wojnę partyjną przedkładają możliwość rozmowy, mają swoje jasne, sprecyzowane i wyklarowane poglądy, ale jednocześnie potrafią szanować poglądy innych. To zawieźmy to pytanie.
Zawieźmy to pytanie i do niego jeszcze wrócimy, myślę. Natomiast były pytania, co by było, gdyby... Teraz wybiegnijmy myślą w przyszłość. Co będzie? Co będzie z bezpartyjnymi samorządowcami?
Bezpartyjni samorządowcy, jako się rzekło, to przede wszystkim osoby. To szyld, który został zbudowany, ale jednak na osobach. I te osoby ani nie znikną z polityki, ani nie znikną z naszego życia codziennego. Być może ta organizacja, czy ten rodzaj funkcjonowania w polityce się trochę przeformułuje, ale to jeszcze raz, to są przede wszystkim osoby, to są przede wszystkim dokonania, to są przede wszystkim rzeczywiście pracujący w samorządach od wielu lat samorządowcy właśnie, no i oni nie znikną, bo na nich się przecież opiera ten nasz samorząd.
No tylko przekonaliście się, że w polityce nie można być singlem, nie można działać indywidualnie, rozproszeniu, każdy jakoś sam sobie.
Tak, i wydaje się, że przed takimi fundamentalnymi decyzjami właśnie stoimy, tylko potrzeba jeszcze na to trochę czasu, potrzeba też rozejrzenia się wokół tej sceny politycznej dolnośląskiej, ale nie tylko dolnośląskiej. Tak, trzeba podejmować czasem odważne decyzje, czasem takie, które wychodzą poza dotychczasowe ramy.
Czyli będą jakieś zmiany.
A to, jako się rzekło, tym także się różniliśmy od wszystkich i nadal różnimy od wszystkich innych, że to nie jakaś centrala przysyła instrukcje, jak się należy zachować, tylko to będzie podlegało zdecydowanym dyskusjom, zdecydowanym rozmowom i wypracowaniu jakiegoś wspólnego stanowiska.
No to ostatnie pytanie pytam nie jako polityka, ale jako pragmatyka, obserwatora, może też w jakimś sensie niezależnego teraz już komentatora sceny politycznej. Kto wygra drugą turę we Wrocławiu?
Wszystko jest otwarte. W mojej opinii każde rozwiązanie jest możliwe. Widzimy propozycje, które padają z jednej i drugiej strony. Widzimy rzeczy, które wydawałyby się nie do pomyślenia dotychczas. No, mówię tutaj przede wszystkim o obecnym włodarzu miasta. Mówimy o pewnym wbiciu się w pierś. Mówimy też o szeroko zakrojonym na przykład programie naprawy wrocławskich dróg. Wrocławianie to widzą. Czy to wystarczy do tego, żeby obronić prezydenturę albo przekonać Wrocławian? Nie wiem. Widzimy z drugiej strony panią poseł, która weszła w tę kampanię pełna energii, ale wrocławianie też oczekują konkretnych propozycji ze strony pani poseł. No wszystko to lada chwila będziemy musieli oceniać i tak na szybko podejmować decyzje. Więc zdecydowanie polecam dużą uwagę wśród wrocławian i nie kierowanie się wyłącznie jakimiś takimi pierwszymi poruszeniami serca.
Miało być ostatnie pytanie, ale sprowokował mnie pan do jeszcze jednego. Mówi pan, że wrocławianie oczekują konkretnych rozwiązań od pani poseł. To znaczy, że nie ma tych konkretnych rozwiązań?
Nie, no kampania była na tyle krótka, że rzeczywiście w pierwszej jej fazie, ta, która już jest za nami, no trzeba było pokazać pewien inny styl funkcjonowania. I to pani poseł zdecydowanie pokazała. Pokazała się jako osoba otwarta, gotowa do rozmowy. No teraz, kiedy mamy już dwoje kontrkandydatów, no to teraz ta dyskusja o Wrocławiu zejdzie na poziom bardziej konkretny, dotyczący już konkretnych rozwiązań, czy to komunikacyjnych, czy to drogowych, czy to związanych chociażby z kwestiami osiedlowymi. No widzę, że te propozycje pojawiają się, no ale wrocławianie będą chcieli oczekiwać bardzo jasnego programu już nie na kampanię, ale już na konkretne dni po rozpoczęciu nowej kadencji. No, w jaki sposób ten czy inny kandydat ma zamiar rządzić Wrocławiem.
I 21 kwietnia się przekonamy, ale zachęcamy wszystkich, żeby do tych wyborów...
Zdecydowanie tak, szanowni państwo, drodzy wrocławianie, także ci, którzy na mnie głosowali, serdecznie za to dziękuję. Idźmy tłumnie na wybory 21 kwietnia.
Powiedział Jerzy Michalak, bezpartyjni samorządowcy. A co będzie dalej, zobaczymy.
Dziękuję uprzejmie, serdecznie państwa pozdrawiam.
Pozdrawiamy wszystkich, miłego dnia życzymy.
Poranny gość.